Cześć, mam na imię Kamila i jestem logopedą. Mieszkam w Anglii i to właśnie tutaj pomagam polskim dzieciom. Jeszcze niedawno nie wierzyłam w to, że praca logopedy ma sens w jakimkolwiek innym miejscu niż Polska. Teraz wiem, że jest inaczej. Codziennie udowadniam sobie, że to ma sens. Zostań ze mną, a dowiesz się, jak uwolnić swoją kreatywność. Chciałabym opowiedzieć Ci również o swoich sposobach pracy z dziećmi. W tym podcaście podzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem. Logopasja to mój sposób na logopedię z pasją. Zapraszam!
Hej, 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 witaj w 5. odcinku podcasta. Właśnie przed chwilką sprawdzałam, kiedy publikowałam ostatnie nagranie i było to niecały miesiąc temu, także no, jestem mile zaskoczona, że udaje mi się trochę częściej te podcasty realizować. Jest godzina w okolicach 21 czasu polskiego. Czekam właśnie na Karolinę. Zapytasz, kim jest Karolina? Otóż jest to mama Staszka Fistaszka i tutaj dla części osób na pewno jest to imię znane powszechnie, ponieważ Karolina prowadzi bloga swojego synka. Okej, właśnie się łączy, także ja może nie będę przedłużać. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania tego nagrania, bo to nie będzie mój monolog, tylko właśnie rozmowa z Karoliną. Także już zaczynamy. To słuchaj, słuchaj bardzo uważnie. Na początek w ogóle bardzo Cię serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś mimo zabieganego grafiku i w ogóle wielu... O, już Cię teraz widzę, super.
Mąż mi pomógł.
Witam serdecznie. No, także serdecznie Was witam. Nie wiem, czy nie chcecie może obydwoje uczestniczyć
w tej rozmowie. Nie, mąż ma co robić.
Aha, okej, dobra, rozumiem. Także ja się bardzo cieszę, żeśmy się spotkały, że nam się udało, bo mamy teraz godzinę 20:30 i teraz macie taki troszkę czas dla siebie, także jest mi w ogóle bardzo fajnie i przyjemnie, że poświęciłaś ten czas dla mnie w jakimś tam stopniu. I na początek chciałabym, żebyś się przedstawiła i powiedziała coś o swojej rodzinie, czym się zajmujecie, gdzie mieszkacie, bo pewnie osoby, nie wszystkie osoby, które będą słuchały tego podcasta, wiedzą jakby z kim rozmawiam.
No to jestem Karolina, mam męża Wiktora, mamy syna Antosia, który ma 5,5 roku i właśnie jest na 3-dniowej wycieczce z przedszkola.
W ogóle wejdę Ci troszkę w słowo. Strasznie mnie to zdziwiło, że 5-latek jest na 3-dniowej wycieczce z przedszkola. Ja raczej na 3-dniowe wycieczki jeździłam w wieku, nie wiem, już takim gimnazjalnym, czyli jak już miałam naście lat, tak, a nie kilka, także... To jest zaskakujące.
Już w zeszłym roku byli, tylko że Antoś wtedy nie chciał jechać, brakowało mu odwagi, tęsknił, stwierdził, żeby za bardzo tęsknił, więc nie pojechał. A w tym roku już chciał jechać, więc pojechał.
Super.
No mamy też syna Staszka, który ma 3 lata z hakiem i w drodze Maryście. I mieszkamy we Wrzeszczu w Gdańsku. Mój mąż jest informatykiem na co dzień, a ja pracowałam kiedyś w szkole, jestem zresztą pedagogiem, a teraz no nie pracuję ze względu na Stasia, nie pracuję, zrezygnowałam z pracy.
Rozumiem. No i nie powiedziałaś jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że piszesz bloga, i którego właśnie głównym bohaterem jest Staszek. Jeżeli mogłabyś przybliżyć, że tak powiem, Staszka.
Staszek, oprócz tego, że ma 3 lata z hakiem, jest chłopcem, to ma zespół Downa. I w związku z tym, że ma ten zespół, zaczęłam prowadzić jego stronę. Pierwszy powód to był chyba taki, żeby właśnie zbierać 1% podatku i z tego procentu opłacać Stasia turnusy, zajęcia prywatne i takie rzeczy. A później, jak w miarę się rozwijała Stasia strona, to w sumie na pierwszy plan zaczął się wysuwać pomysł, żeby zmienić myślenie na temat zespołu Downa, żeby zwalczyć stereotypy, żeby ludzie, którzy widzą osoby z zespołem, no, nie myśleli o niej źle, żeby rozumieli, że można mieć zespół i być fajną osobą nadal. Żeby myśląc o zespole, nie widzieli małego grubaska z językiem na wierzchu, ale uśmiechnięte dziecko, które niewiele się różni tak naprawdę od zdrowych dzieci, że ma swoje problemy, ale każdy je ma. I kolejny punkt to był taki później, żeby pomagać rodzicom, żeby łatwiej im było przejść przez to my przeszliśmy na początku. Bo choć teraz w sumie tych stron jest bardzo dużo o zespole, to kiedy Stasiek się urodził, to takich stron praktycznie nie było. Kiedy szukaliśmy czegoś, co mogłoby nam pomóc, nie natrafiliśmy na żadną stronę, która byłaby przystępna i która by tak naprawdę dzień po dniu opowiadała o tym, co nas czeka, co trzeba załatwić. Więc myślę, że takie trzy główne powody prowadzenia strony to jest właśnie pomoc rodzicom, złamanie stereotypów i 1%.
Dla Staszka przede wszystkim na pomocę i na te turnusy, o których mówiłaś. Mhm. I ja śledzę waszego bloga dosyć pilnie, nawet dzisiaj właśnie przed rozmową z tobą jeszcze wchodziłam właśnie na tego posta, którego opublikowałaś dzisiaj i chciałam się ciebie zapytać, bo właśnie bardzo dokładnie opisujesz to, co was frapuje tak na co dzień, tym, czym żyjecie właśnie odnośnie tej Staszka i też waszego takiego prywatnego w pewnym sensie życia. I dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy, znaczy ja się ogólnie bardzo dużo rzeczy dowiaduję z tego bloga, a powiedz mi, o czym nie wspominasz na tym blogu, czego tam nie znajdziemy?
Może, nie wiem, informacji na temat innych osób z rodziny raczej nie, bo oni mają swoje życie, swoją prywatność, nawet jeżeli to jest dla nas bliska osoba, czy dla Stasia, ciocia, wujek, babcia, dziadek, to raczej nie opowiadamy o nich, tylko przede wszystkim o Stasiu. I myślę, że tam są w dużej mierze chyba, nie wiem, wydaje mi się, że wszystko tam jest, bo jak Stasiek ma złe humory i robi coś nie tak, to o tym wspomina, jak ma z czymś problem, to o tym wspomina i jak coś mu się uda, to też o tym wspomina, więc myślę, że nie licząc tego, co jest pomijane z przyczyn braku wpisu po prostu, z braku czasu czy siły, to raczej o wszystkim. Początkowo pamiętam, że miałam problem z tym, jak miałam Stasia wyniki krwi po raz pierwszy opublikować, co myślę, kurczę, że tak dużo tych informacji podaje i że to takie trochę, no może za bardzo, że takie odzieranie go z prywatności, ale z drugiej strony wyniki krwi to nic takiego, a być może ktoś patrząc na te wyniki będzie, no nie wiem, mógł zobaczyć jakoś, czy jest coś w jego wynikach jego dziecka, co powinno go zaniepokoić na przykład. Więc myślę, że w dużej mierze, myślę, że raczej tam jest wszystko.
No też mi się tak wydaje, bardzo dokładnie to wszystko piszecie, praktycznie opisujecie każdy tydzień, począwszy od poniedziałku do niedzieli i każdy wasz wolny czas, naprawdę jest to bardzo dokładnie opisywane. I teraz właśnie przechodząc do kolejnego pytania, powiedz mi, skąd jest w tobie, w twoim mężu, w ogóle w twojej rodzinie, na zdrowie.
Na zdrowie, pachnik.
Tyle energii, bo masz dzieci, dwójkę, tak? W tym momencie spodziewacie się kolejnego dziecka, czyli wasza gromadka się powiększy. Twój mąż pracuje zawodowo, ty prowadzisz bloga i opiekujesz się rodziną. Działasz też i współpracujesz z dwoma fundacjami. Znaczy ja znalazłam dwie, jeżeli jest ich więcej, to mnie popraw. Znalazłam, że współpracujecie z fundacją Zdążyć z Pomocą i fundacją Wspierania Rozwoju Ja Też.
Czy zdążyć z pomocą, to w sumie nie współpracujemy, tylko Stasiu po prostu ma tam swoje subkonto, więc to jakby nie ma naszego wkładu żadnego w tą fundację. Rozumiem. A jeżeli z fundacją współpracujemy, to właśnie z fundacją Wspierania Rozwoju Ja Też.
Okej, ale oprócz tego jeszcze bardzo mocno się udzielacie w jakichś takich właśnie kampaniach społecznościowych, na przykład ten pochód na 21 marca, który był organizowany ze względu na Światowy Dzień Dzieci z Zespołem Downa. Udzielasz też mnóstwa wywiadów, chodzicie na Uniwersytet Gdański i też tam opowiadasz o tym, jak to jest żyć, że tak powiem, z pewnymi jakimiś tam mniejszymi albo większymi problemami. Stasiek moim zdaniem ma bardzo dużo terapii, uczestniczycie w turnusach i naprawdę jak te rzeczy zaczęłam wypisywać, to jest ich niezmiernie dużo. Chciałam się zapytać, skąd jest w tobie tyle energii?
Bo nie wiem, czasem mi się wydaje, że to już rezerwa jest i w sumie muszę przyznać, że odkąd jestem w ciąży, to też trochę rzeczy odpuszczam, że Stasiu już nie jeździ na tyle zajęć i jakby nie mam wyrzutów sumienia, jeśli jakieś zajęcia mu odwołam albo w ogóle z których zajęć zrezygnujemy. bo ja nie mam siły, a siłę mieć muszę, więc z części zajęć zrezygnowaliśmy. A Stasiu, jak nie miał na przykład popołudniami, niektóre zajęcia mu wypadały, to też już odwołaliśmy jakby te zajęcia, nie licząc takich przyjemnych jak basen czy konie. Bo też wiedziałam, że te zajęcia za dużo jakby od niego wymagają, że on kiedy przyjdzie już do domu po zajęciach na przykład w Skarszewach, to chce mieć wolne, tak jak każde dziecko. No, więc tak myślę, że po prostu zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy. A z drugiej strony prowadzenie Stasia strony to taki też mój priorytet, żeby być na bieżąco. I lepiej mi się śpi, kiedy jestem na bieżąco, więc często to jest takie, no nie wiem, już się tak w to wdrożyłam, że często bez tego wpisu jakby nie zasnę spokojnie. Chociaż też odkąd jestem w ciąży, wiele rzeczy odpuszczam i takich zaległości, jak teraz miałam ostatnimi czasy, to nigdy wcześniej nie miałam. Ale to wynikało w sumie z tego, że jak już był wieczór, to po prostu padałam jak mucha i nie byłam w stanie niczego zrobić ani na stronie Stasia, ani odpowiedzieć na wiadomości, które się piętrzyły, a na które już w końcu odpowiedzieliśmy wszystkie, jesteśmy na bieżąco. No, więc chyba po prostu odpuszczamy. Jak już nie mamy siły, to odpuszczamy. Ale to jest a energię taki... to też... No, teraz jest fajna pogoda, to energii jest więcej.
Ale też mi się wydaje, że to jest takie zdroworozsądkowe, tak? Nie można przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę i wydaje mi się, że czasem takie odpuszczenie też jest potrzebne, tak? Żeby złapać chwilę oddechu i żeby potem jakby mieć znowu siłę do tego, żeby robić coś więcej. Także uważam, że to jest takie normalne. Wspomniałaś właśnie, że Staszek ma sporo zajęć, które mu zostawiliście, ale z wielu zrezygnowaliście. No, ze względu właśnie tam na czas, na ciążę teraz drugą, znaczy trzecią w sumie twoją. I powiedz mi proszę, do jakich specjalistów musieliście się udać ze Staszkiem, kiedy byliście na początku swojej drogi i jakie terapie, że tak powiem, zostały wam zaproponowane?
Czy byliśmy w OWI
OWI to
ośrodek wczesnej interwencji.
Tak, tak, ja wiem, ale właśnie, żeby wszyscy wiedzieli, bo ja ogólnie studiowałam w Gdańsku, więc jakby to nazewnictwo i lokalizacje w ogóle to są dla mnie, że tak powiem, znajome, ale właśnie tutaj ku woli ścisłości, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Okej, czyli byliście w ośrodku wczesnej interwencji.
I tam mieliśmy spotkanie z lekarzem neurologiem i po tym spotkaniu mieliśmy umówione rehabilitację. Ruchowo, rehabilitację ruchową początkowo tylko. Po jakimś czasie Stasiu dostał logopedę, ale to były zajęcia raz na 3 miesiące chyba.
No to raczej takie konsultacje niż terapia, no, prawda?
I potem po długim, długim czasie Stasiu dostał psychologa i początkowo to też były bardzo odległe terminy, a potem się okazało, że jak się chce, to można tych wizyt mieć więcej, więc miał chyba Stasiu 2, nawet 3 razy czasem w miesiącu. I zajęcia logopedyczne też się odbywały później 2 razy w miesiącu. Z czym, że jakoś nasza obecność w OWI umarła śmiercią naturalną, bo właśnie Stasiu był chory i odwołałam mu zajęcia jakieś 2. Następnych nie umówiłam i się okazało, że jak nie jeździmy do tego OWI, to jest tam łatwiej i przyjemniej i lżej. Przede wszystkim, że wtorki okazały się takie luźniejsze, już nie na wariata, żeby gonić, tylko jakoś tak na spokojnie i więcej w domu. I jakoś nawet nie byliśmy się pożegnać ani podziękować i będzie trzeba to zrobić, ale póki co jakoś tak wygasło to. Chodziliśmy też do krok po kroku, dopóki nas nie wyrzucono. I tam spotkaliśmy się z panią doktor, która przepisała Stasiowi rehabilitację 2 razy w tygodniu, a potem zdążył mieć chyba 1 zajęcie logopedyczne, zanim nas wyrzucono. Oprócz tego do OWI w Gdyni jeździliśmy. Tam mieliśmy konsultację z lekarzem rehabilitacji. Też już nie byliśmy od wielu, wielu miesięcy, ale ostatnio się zapisaliśmy, żeby pójść właśnie na spotkanie z panią doktor. I w OWI w Gdyni mieliśmy rehabilitację ruchową i logopedę, i psychologa kilka razy, może tam 3 razy. Ale też już wieki nie byliśmy No i już pewnie nie będziemy, chyba że, nie wiem, w ramach konsultacji raz na jakiś tam dłuższy czas. Bo po prostu nie mamy na to ani siły, ani czasu.
Czyli no to, i...
Skarszewy jeszcze są, oczywiście. Do Skarszew jeździmy dużo, choć są daleko. Jeździmy 3 razy w tygodniu. I tam Stasiu ma zajęcia z terapii ręki, ma logopedę, ma psychologa, pedagoga, wiejski zakątek. Dużo, dużo ma różnych zajęć. Aha, muzykoterapię jeszcze. Tak, wielu ma terapeutów i wiele zajęć.
I też na basen chodzicie, prawda? W ramach takiej terapii bardziej niż tak po prostu dla siebie, dla przyjemności.
Tak, Stasiu chodzi na 2 różne baseny. Jeden basen to jest w ramach właśnie terapii ze Skarszew, a drugi Stasiu dostał w prezencie od fundacji właśnie. No też przez to, że ma swoją stronę Stasiu, to czasem się tak dzieje, że ktoś później coś Stasiowi chce dać za to, że ma tą stronę i właśnie dostał zajęcie na basenie w Sopocie.
Rozumiem. A powiedz mi tak z perspektywy mamy, bo to zapewne ty w większości zajęć uczestniczysz. Widziałam tam, że mąż chodzi z małym na basen, ale nie wiem, czy to jest...
Nie. Tylko na basen mąż chodzi, bo poza tym jest w pracy, kiedy my jesteśmy na zajęciach.
Jasne. I teraz chciałam się ciebie zapytać, bo ty jakby obserwujesz Staszka też na zajęciach i w domu też z nim pracujesz, bo też jest wiele właśnie takich wpisów. I proszę, powiedz mi tak obiektywnie patrząc, które terapie, które prowadzicie z małym, w których uczestniczycie, przynoszą takie twoim zdaniem największe i najbardziej wymierne efekty? Czy w ogóle można to tak podzielić? Można, nie wiem, powiedzieć, że któraś terapia przynosi lepszy skutek, a któraś mniejszy?
No, te, co przynoszą mniejsze, to na ogół o nich nie piszę. Kiedy są jakieś zajęcia, które mi nie odpowiadają, to najpierw przestaję o nich pisać, potem przestaję chodzić ze Stasiem, jakby uczestniczyć w tych zajęciach, a potem Stasiu też przestaje na nie chodzić. Najbardziej wytrwali jesteśmy na pewno, jeśli chodzi o metodę krakowską. To nam się spodobała po prostu ta metoda i na pewno będziemy ją kontynuować, bo teraz i w przedszkolu Stasiu będzie miał tą metodą prowadzoną i później już... Też mam plan na szkołę, gdzie powstaje klasa krakowska w tym roku, pierwsza, że będzie tam kontynuował, więc na pewno metoda krakowska. I to też właśnie to, że jest możliwość ciągłości tego, że to nie jest tak, że teraz nauczy się czytać sylabami, a za kilka lat pójdzie do szkoły i się okaże, że uczył go literowania i na nic mu te sylaby. Więc na pewno metoda krakowska. Na pewno jesteśmy też jakby... zafascynowani tą dziecicą matematyką w Gruszczyk-Kolczyńskiej, te zajęcia, które prowadzi pani Kasia w Skarszewach.
Dokładnie.
Zresztą nie tylko matematyka, bo wcześniej inne zajęcia pani Kasia prowadziła i wszystkie były fantastyczne i Stasiu się... to były takie widoczne rzeczy, których się nauczył, co można było sprawdzić i był na to dowód, że Stasiu rzeczywiście potrafi. Nie potrafił, a potrafi. No i teraz ostatnio o tych numikonach, klockach numikon, które są przeznaczone właśnie dla dzieci z trudnościami matematycznymi, ale nie tylko. A jeśli chodzi o te z trudnościami, to właśnie przede wszystkim dla dzieci ze zespołem Downa. Po to zostały stworzone. I jakby ta metoda jest jedyną, która ma naukowe podstawy, jest udowodniona jej skuteczność naukowo, więc klocki też już mamy.
W domu, tylko jeszcze...
Tak, mamy w domu i musimy się jeszcze tylko wziąć za zabawę. Nie, na początek zabawa.
Jasne. Wszystko od zabawy się zaczyna. A powiedz mi jeszcze, czy są jakieś terapie, o których słyszeliście, które chcielibyście spróbować, a do tej pory jeszcze ich nie wypróbowaliście?
Nie, chyba nie. Myślę, że jak już znaleźliśmy, bo wcześniej próbowaliśmy różnych rzeczy, choć nie wszystkich, bo nie wszystkie jakby do nas przemawiają. Takie konkretne metody nam się podobają, że dziecko uczy się konkretnych rzeczy, tak jak właśnie metoda krakowska, że ona jest skuteczna, dlatego że dziecko ćwiczy konkretne rzeczy, powtarzanie, zapamiętywanie i to nam się w niej podoba. A myślę, że nie ma drugiej takiej metody, która by nam się tak spodobała, która byłaby taka konkretna właśnie. Okay. A może są, nie wiem. No w każdym razie nie wydaje mi się, żeby jeszcze było coś, przynajmniej w tej chwili, bo gdyby było, to byśmy spróbowali pewnie, jakby było coś, co by nam się spodobało, a jeszcze byśmy nie mieli okazji.
Jasne. Okej, okay. Powiedz mi jeszcze, bo właśnie wspomniałyśmy wcześniej, że tata chodzi ze Staszkiem na basen, ale też wiem z bloga, że tata podejmuje się czytania bajek. ale odnalazłam tam, że twój mąż czyta dzieciom Pratchetta. A to nie jest taka do końca, że tak powiem, literatura z dziecięcej półki. Bo na przykład mój mąż bardzo lubi Pratchetta, a zaczął go czytać no nie jako dziecko, tylko jak już taki, powiedziałabym, świadomy człowiek, tak? Także skąd
Ale powiedzmy? Właśnie mąż dostał z dziećmi, czy ze starszym synem na spółkę, chyba na święta, książkę pod choinkę Pratchetta. Smoki na zamku Kruszon. I to są opowiadania, które Pratchett pisał jako nastolatek. I właśnie takie do dzieci bardziej skierowane. Więc to akurat dla dzieci.
Jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję, to się na pewno wytnie, ale to tak powiem, bo ogólnie my też jesteśmy fanami Pratchetta. I bardzo fajne też są filmy na podstawie jego książek nakręcone, także jeżeli będziecie mieli kiedyś czas, to możecie sobie poszukać i obejrzeć, także to jest naprawdę bardzo fajne. Moja siostra też, mimo że jest sporo młodsza ode mnie, to też jej się to bardzo podobało, także wydaje mi się, że dzieciaki też mogą mieć fajny ubaw, że tak powiem, kiedy będziecie oglądać też również filmy. Okej, powiedz mi, teraz przejdziemy do takich pytań trochę bardziej filozoficznych. Powiedz mi, jakie są twoje marzenia? Nie konkretyzuję, o co mi tutaj chodzi. Właśnie specjalnie, żeby zobaczyć i też, żebyś ty sama odpowiedziała tak, jak uważasz, że jak to rozumiesz po prostu.
Marzenia rodzinne to już mi się chyba spełniły, bo mam i męża, i dwóch synów, i córkę w drodze. Więc może takie najbliższe, żeby córka urodziła się zdrowa i bez żadnych problemów. Przyszła na ten świat i dalej na nim żyła z nami. To może takie najbliższe i najważniejsze. No a poza tym to domek z ogródkiem, wyjazd do Barcelony. Nie wiem, chyba niczego więcej mi tak nie trzeba.
Powiedz mi jeszcze, czy właśnie w całym tym natłoku wszystkiego masz jakiś czas dla siebie? I jeżeli tak, to jak z niego korzystasz? Wiem, że chodzicie na koncerty, bo też ostatnio o tym wspominałaś. Także czy są jakieś takie rzeczy, na które ty masz czas, że tak powiem, tylko dla siebie? Czy raczej nie?
Był czas, że miałam więcej tego czasu. Ale teraz też jakby rezygnuję z niektórych rzeczy ze względu na to, że jestem śpiąca szybko wieczorem i mogłabym pójść wieczorem do kina czy zapisać się na hiszpański, na który chodziłam, jak już Stasiek był na świecie, to chodziłam na ten hiszpański, ale teraz myślę, że nie miałabym siły, żebym spała na tych zajęciach. A w ciągu dnia właściwie nie mam czasu, chyba że uda mi się Stasia dać do babci. A tak, no to ponieważ Stasiu nie chodzi do przedszkola, to jest cały czas ze mną, więc jak Stasiu jest, to nie mam takiego czasu dla siebie. Chyba że akurat ma drzemkę, ale drzemkę na kół ma w samochodzie, kiedy wracamy z zajęć.
Więc ty nie możesz mieć drzemki, kiedy wracacie z zajęć, to by było trochę niebezpieczne.
No właśnie, a Stasiu sobie odpocznie w drodze powrotnej i wtedy wraca do domu i ma mnóstwo energii, a odkąd jestem w ciąży, to w ogóle on jakby to wyczuł jeszcze zanim było widać i mnie ciągnie wszędzie za rękę z mamą i mama chodź, mama patrz i no kiedyś tak się bawił sam ze sobą, a teraz nawet jak się bawi sam ze sobą, to najlepiej, żebym była obok i patrzyła, co on robi. Więc tego czasu nie mam zbyt wiele dla siebie w ciągu dnia. Dzisiaj akurat był Stasiu u babci, to posadziłam truskawki na balkonie. A tak, no to wieczorem też w sumie mam ten czas, bo jak może wracać z pracy, to zajmuję się dziećmi w dużej mierze. No, gdybym chciała i miała siłę jeszcze po tym całym dniu wyjść gdzieś i coś zrobić, to bym miała taką możliwość, ale że zwykle już nie mam siły i najchętniej bym usiadła i odpoczęła, to raczej nie wychodzę, chyba że na te koncerty. No to rzeczywiście koncerty to jest coś fajnego, chociaż właśnie już jak byliśmy w klubie, ostatnio byłam na koncercie, to już trochę było za ciężko, za głośno i za tłoczno. Za to ten ostatni na plaży był rewelacyjny i bardzo fajnie mi się tam bawiło i odpoczywało. I było super. Więc teraz się, dobrze, że zaczął się sezon letni, to będą festiwale i będzie można leżeć plackiem, a posiedzieć i słuchać muzyki.
I korzystać z tego, że jest ciepło w Polsce, tak, w końcu jest pogoda. Teraz powiedz mi, jakie dałabyś rady rodzicom i co powinni wiedzieć rodzice, którzy też mają dziecko z zespołem Downa? Nie chodzi mi tutaj, żebyś tam wymieniała wszystkie, tak? Tylko takie podstawowe, główne, tak? Zasady, o których ci rodzice, nie wiem, powinni wiedzieć, powinni pamiętać, z których może o takich rzeczach, z których powinni sobie zdawać sprawę.
To chyba zależy od wieku dziecka, bo jeżeli to jest sam początek, i zresztą piszą to mnie tacy rodzice, którzy właśnie dowiedzieli się, że mają na przykład dziecko z zespołem, to pierwsza rada jest taka, żeby rada, no że to minie po prostu, że to co teraz czują, ten smutek cały, żal i myśli, że już nigdy nie będzie fajnie, że to minie, że czas naprawdę leczy rany, że to nie jest tylko takie powiedzonko i że kiedyś prędzej czy później jeszcze będzie fajnie. Że muszą tylko przeczekać pewien etap. A kiedy już się ogarną, albo jako pomoc w ogarnianiu rzeczy, które trzeba załatwić, bo też ich jest sporo, specjalistów, których trzeba odwiedzić, bo dzieci z zespołem mają często problemy towarzyszące, wadę słuchu, wadę wzroku, wadę serca, jakieś tam problemy neurologiczne, więc tych lekarzy trzeba na początku trochę poodwiedzać, żeby załatwili orzeczenie niepełnosprawności, które jest jakby podstawą później do wszelkich zajęć w ramach funduszu NFZ. No a potem, żeby na te zajęcia jeździli, jak już się dostaną i żeby najlepiej załatwili sobie w kilku miejscach, bo tak jak na przykład w Skarszewach to jest ekstra i wszystko jest i jak nie ma terapeuty, to jest zastępstwo, ale na przykład w OWI było tak, że był czas urlopów, czy czas choroby, czy szkolenia, czy cokolwiek i Stasiek nie miał rehabilitacji na przykład przez bardzo długi czas i wtedy warto jednak jest być pod opieką dwóch ośrodków, czy trzech, bo jak gdzieś kogoś nie ma, to można zawsze pojechać do drugiego ośrodka i te zajęcia mieć. Poza tym jednak jedna rehabilitacja tygodniowo to jest no nic, niewiele.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, bo nie wspomniałyśmy o tym, ja się ciebie nie dopytałam, w momencie, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o fundacji Zdążyć z Pomocą, bo to w sumie też jest rada, moim zdaniem, dla wielu rodziców, no bo wiadomo, dziecko potrzebuje tych terapii, część terapii może być refundowana, czy to z NFZ-u, czy na przykład przedszkole, do którego dziecko chodzi, też pewnie jakieś zajęcia są tam wliczane, że tak powiem, w sam fakt tego, że dziecko chodzi do danego przedszkola. No ale jakby nie ukrywajmy, że wiele zajęć trzeba finansować jakby z własnej ręki. I właśnie powiedz może, jak założyć takie konto, na podstawie którego dziecko może pozyskiwać właśnie ten 1%, bo wiem, że ja też się spotykałam z wieloma rodzicami i właśnie gro osób korzysta z tego i to na pewno ułatwia właśnie takie rozwiązywanie finansowania terapii, czy to pomocy, czy jakiejś właśnie wizyt u specjalistów.
No to znaczy też miałam jakby pytanie o to, jak to zrobić, żeby założyć konto i to wystarczy wejść na stronę fundacji, tam są właściwie my to robiliśmy tak dawno, że ja nie pamiętam, jak to się robi, ale to wypełnia się jakieś dokumenty, pewnie trzeba je wydrukować, podpisać, wysłać. A potem się czeka, trzeba na pewno kopię orzeczenia niepełnosprawności przesłać. I później się czeka, aż się dostanie numer subkonta. I jak się dostanie numer subkonta, to od tego momentu można zbierać już faktury na fundację, nawet jeżeli nie ma jeszcze na niej środków, bo pieniądze z 1% wpływają dopiero około listopada. A jeżeli, no nie wiem, na przykład Stasiu w pierwszym roku niczego jakby nie uzbierał z 1%, bo to trochę trwa, zanim się dostanie orzeczenie o niepełnosprawności, zanim dostanie się kariotyp, zanim się dostanie orzeczenie o niepełnosprawności, zanim się wyśle te papiery i oni utworzą to konto, to już było po okresie rozliczeniowym, bo Stasiek się urodził w lutym, do końca kwietnia można było się na niego rozliczyć, to nie był czas na tyle długi, żeby zdążyć się z tym wyrobić, więc wtedy jeszcze jakby nie mógł uzbierać, ale jeżeli miał już później swój numer, to już mogliśmy od tego momentu faktury zbierać na Stasia. I wtedy, jeżeli na przykład za rok dostał pieniądze, to te faktury mogliśmy po roku na przykład wysłać, żeby oni je rozliczyli. No, poza tym w międzyczasie też mogły darowizny tam mogły wpływać, więc można było rozliczyć darowiznę.
Okej. Powiedz mi jeszcze, jak już zapytam o rodziców, to jeszcze dopytam o terapeutów. Jakie rady byś dała osobom, które pracują, czy to z dziećmi ze zespołem Downa, czy to z dziećmi, które mają cechy autystyczne albo w ogóle mają autyzm, albo jakiekolwiek inne zaburzenia rozwojowe, jakie ty byś rady dała? No bo jednak uczestniczysz w tych terapiach już jakiś spory kawałek czasu, więc wydaje mi się, że tutaj też twoje rady, spostrzeżenia mogłyby być pomocne.
Zanim może rada dla terapeutów, to rada dla rodziców, żeby dali terapeucie szansę, bo często jest tak, że komuś się wydaje, że terapeuta jest po prostu do bani, a on musi się nauczyć i ktoś może powiedzieć, ja nie chcę, żeby się uczył na moim dziecku, ale skąd on ma wiedzieć? Gdzieś od czegoś musi zacząć i na konkretnym dziecku jakby też możesz mieć doświadczenie w pracy, ale żeby nie iść w schemat i nie pracować z każdym tak samo, to najpierw musi też popróbować na tym jednym konkretnym dziecku i może się okazać, że pierwsze czy drugie zajęcia są do bani, ale kolejne będą już fajne. Zresztą my też mieliśmy takie przykłady, że początkowo było słabo, 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 a później nagle wow, te zajęcia tak są fajne. A terapeutom, żeby angażowali się w swoją pracę, żeby... Ja też pracując w szkole, miałam zawsze mnóstwo roboty w domu i często w domu więcej niż w pracy, więc ciężko mi tak mówić coś takiego, że muszą pracować w domu, ale taka jest prawda, że widać po terapeucie, który pracuje w domu, kiedy przychodzi, po prostu ma tyle pomysłów i tyle rzeczy, że to nie są zajęcia jakieś czapy, że ktoś przyszedł i co by tu z tobą zrobić? Może to, a może to. Widać po tym, który się przygotował i który każde zajęcia ma poprowadzone po prostu od początku do końca zaplanowane. Więc przede wszystkim, żeby się przygotowywali do tych zajęć i nie traktowali wszystkich dzieciaków tak samo, żeby też słuchali rodziców, tego co rodzice mają do powiedzenia. Bo choć terapeutom się wydaje często, że wiedzą lepiej, bo skończyli studia i mają doświadczenie, to tak naprawdę rodzice często wiedzą lepiej, bo znają swoje dziecko. Poza tym chodzą na zajęcia z dzieckiem, więc mogą mieć ogromną wiedzę, bo żaden z terapeutów na studiach na pewno nie obejrzał tylu zajęć, ile rodzic chodząc na zajęcia swojego dziecka. Poza tym rodzic zna też możliwości swojego dziecka, poza tym rodzic ma prawo jakby też decydować o tym, czego dziecko się uczy, żeby to jakby nie było sprzeczne ze ścieżką, którą wybrał. Czyli tak jak my pracujemy, załóżmy, metodą krakowską, to nie będziemy chcieli, żeby Stasiu poszedł do kogoś na terapię i nagle, żeby terapeuta wyjął mu tableta, bo to się ze sobą kłóci, więc żeby pewne rzeczy uzgadniać. No i żeby oczywiście informował rodzica o tym, jakie są efekty, jakie plany ma na przyszłość i żeby mówił też dobre rzeczy o dziecku, żeby nawet jeżeli dziecko jest słabiutkie, żeby potrafił znaleźć coś, co jest dobre i za co można pochwalić, bo myślę, że to jest też istotne, bo są dzieci, które cały czas mają sukcesy, są takie, na które muszą zapracować, a są takie, które przez długi czas nie osiągają no prawie niczego, niewiele, ale warto jest zauważyć chociaż tą drobinkę, żeby było za co pochwalić, zwracać uwagę na drobiazgi.
Ale powiem ci, że z perspektywy terapeuty, bo ja pracuję, znaczy akurat nie mam pod swoją opieką dziecka ze zespołem Downa, ale mam dużo dzieci właśnie autystycznych albo w trakcie diagnozy, więc jakby postępowanie w wielu przypadkach jest dość podobne. Nie chodzi mi tutaj o postępowanie schematyczne, tylko na przykład z metodą krakowską można też pracować z innymi dzieciakami, nie tylko z dziećmi z zespołem Downa. I właśnie dostrzeganie takich malutkich rzeczy, powiem ci, że jak są takie dzieci, o których ty powiedziałaś, że nie ma efektu i potem nagle jest, to ja mam czasem taką radość z tego, większą nawet właśnie z tej malutkiej drobinki, że na przykład, nie wiem, z takiej nawet prowizorycznej rzeczy, że dziecko nauczy się segregować coś albo dobierać takie same obrazki, albo że będzie potrafiło ułożyć coś, niż z sukcesów dziecka, które na każdych zajęciach coś tam robi, bo ono też mnie przyzwyczaja, że ono pójdzie gdzieś tam do przodu, a takie dziecko, gdzie ja czekam na jakąś właśnie taką właśnie taki przebłysk w pewnym sensie na taki malutki punkt zwrotny, to jest niesamowita radość i to też daje bardzo dużo takiej energii, że takiej pozytywnej, że jednak chce się dalej, tak? Mimo tego, że do tej pory nie było wcale łatwo, żeby wypracować właśnie taki malutki jakiś plusik u tego dziecka.
No bo to jest taka duża zaleta w ogóle dzieci niepełnosprawnych, że oni nauczą dostrzegać małe rzeczy. Dokładnie. I cieszyć się nimi, bo to co dla naszego starszego synka było normalne, że robił, bo wszystkie dzieci to robią, tak, bo są zdrowe i to jest naturalne, że dziecko zaczyna, nie wiem, czy siadać, czworakować, chodzić, biegać, mówić, to jest wszystko normalne i cieszy, ale nie jest aż tak dostrzegalne, bo jest czymś normalnym, po prostu powszechnym. Mhm, tak. A u Stasiak każdy drobiażdżek się zauważa, że no nie wiem, choćby jedno nowe słówko się pojawi, zresztą Andrzej też to zauważa i zaraz mówi, o mamo, Stasiu powiedział coś tam i powtarza, co tam Stasiu powiedział. Albo to, że Stasiu właśnie dopasuje obrazki, albo że przeczyta ładnie tam trzy sylabki pod rząd. Że to się po prostu widzi.
Dokładnie, bardziej się to dostrzega, zwraca się na to uwagę. Kończąc jakby całą naszą rozmowę, to masz taki podpunkt w prawej strony w odnośniku, co byście powiedzieli rodzicom, którym urodziło się dziecko ze zespołem Downa. Ja to przeglądałam jakiś czas temu i ja bym, znaczy ja jakby nie miałam w ogóle wtedy, kiedy ty to zbierałaś w jakiś tam sposób, ja jeszcze nie znałam waszego bloga i powiedziałabym wam dokładnie to samo, co zawsze mówię rodzicom, którzy właśnie trafiają do mnie, powiedziałabym z takim trochę trudniejszym dzieckiem, to bym powiedziała, że tam na górze wiedzą, komu na dole podarować takie dziecko. Że nie każdy byłby w stanie to wszystko udźwignąć i nie każdy jest w stanie mieć tyle zapału i energii w sobie, żeby na początku, kiedy jest źle albo gorzej, żeby potem mimo wszystko iść do przodu. Także to bym wam wtedy powiedziała.
Chociaż no my też mieliśmy szczęście, że mieliśmy liczna rodzina, bo to też różnie bywa, kiedy, no, kiedy dziecko z zespołem trafiłoby do rodziny, która jakby nie dałaby takiego wsparcia, albo gdzie, nie wiem, jedno z rodziców nie byłoby w stanie tego udźwignąć, to pewnie byłoby trudniej. Ja mam szczęście, że mam dobrego męża i on pierwszy jakby zaakceptował i pogodził się z tym, że dziecko zespół i dał mi dużo wsparcia. Więc myślę, że byłoby o wiele trudniej, gdyby nie mój mąż udźwignąć to wszystko.
No, dlatego właśnie na górze wiedzą, komu takie dzieci dawać. Powiedz mi, jaką byś chciała główną myśl taką przekazać słuchaczom, żeby zapamiętali jakby po naszej rozmowie?
Złota myśl na zakończenie. Nie wiem, traktujcie dziecko indywidualnie, podchodźcie do niego indywidualnie i angażujcie się w to, co robicie z nim, żeby i rodzic, i dziecko, jeżeli logopeda tego słucha, żeby i rodzic, i dziecko czuli, że jesteście dla nich, że to, co robicie, jest waszą pasją, a nie rutyną, że wasza praca nadal wam sprawia przyjemność.
No nie, po 20 latach już nam się nic nie będzie chciało, prawda? Mam nadzieję, że mnie to nigdy nie dotknie.
No, wtedy jakiś urlopik na Hawajach i wrócić i znów pracować z nową energią.
I znów kolejne 20 lat. Okej. Okay. Jeszcze chciałabym, żebyś podała adres swojego bloga, bo jakby nie zrobiłyśmy tego na początku, a ja bym też chciała, że tak powiem, zaprosić wszystkie osoby, które słuchają, żeby właśnie sobie odwiedziły, ale to tutaj bym poprosiła ciebie.
Staszek-fistaszek.pl.
Jeszcze właśnie wiedziałam, ja znam dokładnie ten adres i właśnie chciałam się zapytać, skąd jest Fistaszek?
On był tak od razu. Po prostu nie wiem czemu, ale jeszcze tak jak Antoś, kiedy był w brzuchu, to wiedzieliśmy, że to jest albo Antek Trabantek, albo Marysia. A jak Staszek był w brzuchu, to też było od razu Staszek, tak, albo Marysia. I to było jakby u nas naturalne.
Okej, a Marysia jakie będzie miała przyzwisko?
No właśnie do Marysi nie mamy. I jak od samego początku, jak nie widzieliśmy jeszcze, kto siedzi w brzuchu w poprzednich ciążach, to też było, że to albo Marysia. No więc z Marysią nie mamy pomysłów, chociaż ostatnio jak ktoś zapytał na Facebooku właśnie, znajoma, o to, jaka będzie Marysia, jaka rymowanka, to właśnie napisałam, że u chłopaków to było od razu i to była raczej taka nasza rodzinna zabawa, a nie zagrywka pod ładną nazwę na stronę albo nazwę na Facebooku, bo Staszek był Staszek zanim się okazało, że ma zespół. No, a z Marysią od początku nie mieliśmy pomysłu i w sumie, choć milion tam propozycji się pojawiło, to w sumie jakoś tak.
Także wydaje mi się, że Maryśka pokaże charakter i sama sobie wymyśli, że to powiem z czasem, jak już będzie razem z wami. Także bardzo ci dziękuję, Karolina, za rozmowę. Zapraszamy, ja w swoim imieniu, a ty pewnie w swoim, na waszego bloga staszek-staszek.pl. Znajdziecie tam naprawdę, jeżeli chodzi o terapeutów, wiele ciekawych pomysłów, bo dziewczyny, które w terapii są tam publikowane, robią naprawdę bardzo fajną robotę ze Staszkiem. No i oczywiście zajęcia pedagogiczne moim zdaniem bardzo, bardzo mocno rządzą. No, także dziękuję ci za poświęcony czas, no i mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie.
Też tak myślę.
Okay.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.
Okej, teraz już tak naprawdę kończąc całe to nagranie, bo wiem, że już parę podejść było do tego zakończenia. Dziękuję ci bardzo serdecznie za poświęcony czas, za to, że znalazłaś chwilę, żeby odsłuchać tego podcasta. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Karolinie za to, że zgodziłaś się pomimo dosyć późnej pory i zmęczenia i tak dalej, różnych innych rzeczy, porozmawiać ze mną i nagrać tego podcasta. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Jeszcze raz powtórzę ci adres z bloga Karoliny. Nazwa tego bloga, adres to staszek-staszek.pl. Zachęcam cię naprawdę bardzo serdecznie do odwiedzenia tego bloga, do polubienia Staszka Fistaszka na Facebooku i do śledzenia ich poczynań, ich wydarzeń z takich normalnych, codziennych. Także naprawdę zachęcam cię do tego. Oczywiście też zapraszam cię na mojego bloga www.logopasja.pl. Jeżeli nadal poszukujesz narzędzia do diagnozowania własnego dziecka, to mam do zaproponowania dla ciebie mojego e-booka Diagnoza logopedyczna w pigułce. W tym tygodniu ukazała się również moja gra. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie taką grą, która ma na celu wspomaganie ćwiczeń narządów artykulacyjnych oraz stymulację funkcji poznawczych, to serdecznie zapraszam do zapoznania się. Ja podlinkuję zarówno adres bloga Staszka, jak i linki właśnie do e-booka i link do mojej gry pod tym podcastem. Także życzę ci miłego wieczoru, a może miłego dnia, bo nie wiem dokładnie kiedy będziesz odsłuchiwała tego podcasta. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Trzymaj się, pa!